Słuchacie radia RMF24. To nasz program świąteczny, a razem z nami chyba najsłynniejszy polski filmowy Święty Mikołaj, znakomity aktor Tomasz Karolak. Dzień dobry, panie Tomku.
Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa serdecznie.
No to na początek te najlepsze, te najszczersze życzenia na te jeszcze trwające święta.
A, dziękuję bardzo i w drugą stronę wysyłam państwu i tobie również życzenia. No, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Od pewnego momentu, odkąd przekroczyłem 50, to wiecznie życzę wszystkim i sobie zdrowia.
No to ja także dołączam się do tych życzeń, panie Tomku. No i właśnie, porozmawiamy dzisiaj o świętach, porozmawiamy oczywiście o tej filmowej serii, jaką jest seria Listy do M, ale zacznijmy właśnie od samych świąt Bożego Narodzenia. Kiedy pojawiają się święta Bożego Narodzenia, Tomasz Karolak przekłada wszystkie swoje sprawy zawodowe, poświęca się w całości życiu rodzinnemu. To rzeczywiście jest taki czas wyciszenia, który jest skumulowany i poświęcony wyłącznie rodzinie, czy jednak te obowiązki no często utrudniają, aby te święta przebiegały w sposób, powiedzmy, harmonijny?
Nie, już od pewnego momentu to jest taki okres wyciszenia, to jest okres przerwy i wszyscy ci, którzy mają dzieci i jakoś próbują z tymi dziećmi przechodzić przez to życie, doskonale wiecie państwo, właśnie ci, którzy mają dzieci, że dla dzieciaków te święta są szczególne, specyficzne i to właściwie teraz, kiedy nie ma śniegu, to powiedziałbym, nawet bym zaryzykował takie stwierdzenie, że ta rodzinność staje się tradycją. To spotkanie przy tym wspólnym stole, spotkanie również często z dalszą rodziną, z rodziną, której na co dzień nie oglądamy, czy też kontaktowanie się z rodziną, której na co dzień nie widzimy, no to wszystko sprawia, że rzeczywiście ta tradycja cały czas w nas trwa. Ja co prawda mam taki dysonans, prawda, bo jak patrzę za okno i nie ma tych czap śniegowych, do których się przyzwyczaiłem z dzieciństwa, to muszę się wysilić mocno, żeby poczuć magię tych świąt. Ale ta magia rzeczywiście przy tym stole i z rodziną się stwarza, więc musieliśmy, że tak powiem, inaczej te święta zacząć trochę interpretować, ale może to i dobrze, bo może rzeczywiście to, że ta rodzina i cały czas ta rodzina jest najważniejsza, to może to jest dobry syndrom, że tak powiem.
Zdecydowanie tak. No to panie Tomku, przejdźmy już może do szczegółów, bo zastanawiam się, jak są spędzane u państwa święta Bożego Narodzenia. Tak jak pan wspomniał, to jest postawienie na tradycję, czy może jednak w tej przeszłości zdarzały się jakieś odstępstwa, być może święta nawet poza Polską. Jak to wszystko wyglądało?
Nie. Ja jestem tak... Rzeczywiście kiedyś uważałem się za nowoczesnego heavy metalowca czy punkowca. Teraz okazuje się, że myśląc o sobie, że jestem nowoczesnym ojcem, prawda, czy tak zwanym nowoczesną głową rodziny, jakby to nie nazwać, to wpadam w takie tory pewnego tradycjonalizmu. Ja nigdy nie, raz chyba ostatnimi laty spędzałem z rodziną święta na wyjeździe w hotelu, tak, no bo rzeczywiście... Co tu dużo mówić? Kobiety muszą się narobić przy tych świętach. Jeżeli je robimy w domu, no to gotowanie, przygotowywanie, to jest jednak bardzo ciężka sprawa. Nie wiem, czy pan pamięta czasy komuny, no to wtedy się dniami całymi przygotowywało, w sklepach nic nie było, trzeba było wcześniej kupić. No jakaś to była strasznie ciężka praca i ona rzeczywiście spadała na kobiety, więc w tych nowszych czasach nieraz wyjeżdżamy do ciepłych krajów, ja tego nie oceniam. Ja w ciepłych krajach nigdy w Boże Narodzenie nie byłem, natomiast rzeczywiście zdarzało mi się pojechać tak, żeby odciążyć, że tak powiem, kobietę w domu i żeby ona nie stała przy garach przez parę dni, ale byliśmy rozczarowani. To od razu powiem. Byliśmy rozczarowani, dlatego że przypominały mi te święta hotelowe taką fabrykę świąteczną, bym powiedział, czyli szwedzki stół i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, prawda, menu z wyboru, więc nie. Zostaliśmy w domu i skorzystaliśmy z tego, że można zamówić dania świąteczne naprawdę dobrej jakości i naprawdę od producentów, którzy używają świetnych produktów do tego, żeby stworzyć wigilijne dania. Te podstawowe rzeczywiście robi się u mnie w domu, jak na przykład barszcz czy kompot z suszu, albo pierogi, prawda? To pierogi to jest nieodzowna sytuacja i ona jest od mojego dzieciństwa jakimś dla mnie cudownym wspomnieniem dzieciństwa, a tymi pierogami się zajmują moi rodzice z kolei, czyli dziadkowie moich dzieci, z grzybów własnoręcznie zbieranych, prawda? To już jest szykowane jesienią, wysuszane i czekają te grzyby na to, żeby właśnie te pierogi zrobić. Więc ja w domu, ale też wie pan, wiesz, kiedy się jest 200 dni w roku poza więcej, właściwie ostatnio liczyłem 250-260 dni w roku poza domem, kiedy jesteś na planach, kiedy grasz w spektakle, kiedy jeździsz w Polskę ze spektaklami czy innymi formami działalności artystycznej, no to chętnie w tym domu poprzebywasz. No ja bardzo sobie to cenię, bardzo lubię rozmawiać wtedy z dzieciakami. Moje dzieci chętnie o tej tradycji chcą się dowiedzieć czegoś więcej. I te prezenty, które są rzeczywiście tą magią, tą radością, tak bym powiedział, tą radością, którą możemy sprawić innym. Nie? Także ja w domu.
Już za chwilę oczywiście o prezentach, tych najgorszych, a także tych najlepszych, także i w szczegółach sobie porozmawiamy. Ale panie Tomku, jak rozumiem, bywały takie święta Bożego Narodzenia, kiedy po prostu pana nie było, kiedy te obowiązki nie pozwalały. No i pytanie, czy właśnie tą największą nagrodą, tym największym prezentem wtedy dla rodziny było to, że no jednak człowiek się pojawiał?
No tak, oczywiście, że tak. I to jest coś takiego. No my mamy, bym powiedział, w takim zachodniochrześcijańskim genotypie, że to jest taki moment, kiedy powinniśmy być razem, tak? I my to w sobie rzeczywiście podsycamy. Oczywiście są głosy, że Polacy się właśnie tylko przy tym stole wigilijnym jednoczą, a potem już po drugim dniu świąt dalej w te swoje wojenki idziemy. No ale dobre chociaż i to, jeżeli mogę tak już z uśmiechem coś powiedzieć. Nie wiem, ale mam takie wrażenie, że w mojej rodzinie, co by nie powiedzieć, te święta są coraz bardziej świadomie spędzane. I to dotyczy tego, co się dzieje na stole, żeby potem nie wyrzucać na przykład. To się dzieje też pod choinką, że bardziej i uważniej siebie słuchamy, żeby te prezenty były trafione. Bo nie wiem, czy pan wie, że psychologowie tak mówią, że taki nietrafiony prezent oznacza to, że nie za bardzo tą obdarowywaną osobę słuchamy, że nie za dużo o niej wiemy.
Coś w tym jest, tak.
No tak, no to jest znamienne, że na przykład kiedy w rodzinach dostajemy prezenty, z których jesteśmy rozczarowani, no to niestety tutaj bym postawił tezę, że no nie za bardzo się tą osobą interesujemy. Chociaż, jak mówi Daniel Olbryski, z którym gram cudowne przedstawienie Niespodziewany Powrót, on tam cytuje, ale samego siebie, za przyzwoleniem autora, opowiada historię, że wziął kiedyś swoją pierwszą żonę do, żeby sobie kupiła prezent, dlatego że wiesz, jak to jest kupić kobiecie prezent. Nigdy nie trafisz.
Oj, tak.
Więc on po prostu mówił swoim kobietom, no to sobie wybierz, a ja za to zapłacę. Też tak można. No też no,
albo można iść też na łatwiznę i po prostu w kopertę pieniądze, no i rób sobie z tymi pieniędzmi, co tam
ci się... A to jest nowy trend?
Tak.
I powiem panu, gdzie on występuje. No to właśnie w nastolatkowie. Nastolatkowie tak właśnie teraz dysponują, że tato, mamo, ja nie muszę dostać żadnego prezentu pod choinkę, ale chętnie przyjmę ekwiwalent finansowy, który byście wydali na te prezenty. Także to też jest ciekawe. No.
Jest to też jakaś metoda. Już za chwilę do tematu prezentów sobie wrócimy, ale skoro, panie Tomku, no też poruszyliśmy to, o czym się rozmawia przy wigilijnym, przy świątecznym stole. Czy to jest taki czas w państwa domu, gdzie absolutnie nie obowiązują tematy tabu, czy może jednak pewnych aspektów, chociażby politycznych, społecznych, dla własnego bezpieczeństwa jednak unikamy?
Nie, u mnie o polityce nie rozmawiamy. My jesteśmy... Ja też z racji wykonywanego zawodu mam taką sytuację, że uświadamiam sobie, że jeżeli w ogóle mam jakichś fanów, to jest takie górnolotne, ale powiedzmy inaczej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mnie oglądają ludzie z różnych sympatii politycznych, po różnych stronach się opowiadający, nie tylko politycznych, ale i z, nie wiem, społecznych, tożsamościowych i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tę świadomość, że jakby na pewno już nie zajmuję publicznie żadnego stanowiska, dlatego że nie chcę polaryzować sytuacji. Coś tam sobie w sobie myślę, prawda, i mam do tego prawo. Natomiast też nie wprowadzam i tak powiedzieć w ogóle, nie wprowadzamy tematów politycznych w święta. Nie dyskutujemy o polityce, gdyż ona nas zalewa z każdej strony każdego dnia. Więc nie. Ja panu powiem, ale myślę, że w wielu domach się na początku Wigilii tak mówi, że coś próbujemy i wszyscy mówią, że o, dobre, dobre. I się zaczyna, jak to się kiedyś robiło, daną potrawę, a jak teraz. I to na pewno 1/3 wieczoru już na temat tego, jak się robi dania, co jest lepsze, a gdzie tego. To na pewno ten czas właśnie, ta 1/3 na ten temat jest. Ja zresztą się cały czas łapię, że no, sałatkę jarzynową, kiedyś to się gotowało.
Kiedyś to było,
tak się potem kobiety kroiły to i tak dalej. Majonez się też kręciło i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście nasze dzieci to uważają to za randomowe teksty, ale my sobie lubimy to powspominać, ale też zauważyłem, że dzieciaki też nieraz lubią posłuchać o tym. Potem mówimy o prezentach, a potem opowiadamy różne sytuacje, które się w święta nam dziwne wydarzyły. To ostatnio miałem Wigilię rok temu taką, że właśnie rozmawialiśmy o takich dziwnych sytuacjach, które się zdarzały, a to ktoś kogoś spotkał, a to się chodziło na pasterkę, a to na tej pasterce coś się wydarzało. Raczej unikamy tematów politycznych.
No i to jest bardzo dobre podsumowanie akurat tego segmentu naszego dzisiejszego spotkania w Radiu RMF24. No to, panie Tomku, przejdźmy już do tych spraw bardzo, ale to bardzo przyjemnych, czyli do prezentów. Aczkolwiek, no zacznijmy troszeczkę z drugiej strony. Zdarzyło się tak, że pod tą choinką znalazł pan prezent zupełnie nietrafiony, zupełnie niewłaściwy. No i pytanie, co pan z nim zrobił? Czy pan utrzymał tę kamienną, można powiedzieć, aktorską twarz i udawał, że wszystko jest w porządku, czy jednak bezpośrednio zakomunikował świętemu Mikołajowi, ewentualnie temu, kto panu ten prezent wręczył, że kurczę, coś jest nie tak?
Ja jestem z tych ludzi, którzy uważają, że prezent jest tylko pretekstem do spotkania. Ja nie przywiązywałem aż takiej nigdy wagi do tego, oprócz oczywiście tego czasu dzieciństwa, tak? Kiedy była komuna i nie za bardzo można było sobie na wiele rzeczy pozwolić. Ja pamiętam te wigilie po stanie wojennym, kiedy wielu z nas, to i tak dobrze, dostaliśmy po prostu pod choinkę w szarej torbie papierowej parę pomarańczy. To jest już słynne, to już jest takie ikoniczne.
Tak.
Ale i wtedy pamiętam, że jakoś rozumiałem tą sytuację, która nam się wszystkim przydarzyła. Natomiast później traktowałem ja sam, jak stoję za tym świętym Mikołajem i planuję te prezenty, które oczywiście moimi rękami będą pod choinkę włożone, to ja precyzyjnie staram się je dobrać, tak? Wiem i słucham właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że słucham kto, co, gdzie tam potrzebuje albo o czym myśli z moich najbliższych i jakby rzeczywiście nie zdarzyło mi się, że nie trafiłem przez ostatnie lata. Natomiast ja sam, oczywiście, były takie prezenty, które mnie troszeczkę zaskoczyły. O, może nie, że nie były
trafione, tak.
Nie trafione, ale zaskoczyły mnie na przykład, prawda? Czyli powiedzmy, dostaję to powiedzieć, jakąś tam koszulę w kolorze, w której ja nigdy nie chodzę, prawda? Czyli wiadomo, że nigdy jej nie założę. Ale to była taka próba od Mikołaja, żeby troszeczkę mnie zmienić. I to tak to interpretuję, że prawda, a może byś się, Karolaku, przekonał do żywszych kolorów, bo moje ulubione to czernie, tam ciemne granaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, ale to i tak się gest liczy. Także ja tutaj nie mam takiego rozczarowania. Nie mam. Później ta koszula przysłowiowa, która nie jest moim kolorem, zawsze trafiała do mojego brata,
Na
który
przykład, no i
jest podobnej postury i on był zawsze zadowolony.
zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, no a
Zawsze znajdzie się
pewnie,
rozwiązanie.
że tak, a z tego co słyszę, to chyba z tymi kolorami mamy bardzo, ale to bardzo dużo wspólnego. Panie Tomku,
Tak?
no to teraz, analogicznie, czy były te prezenty, które akurat okazały się wymarzone, te wyśnione, no i rzeczywiście, kiedy pan Tomasz grzebał, mówiąc brutalnie, pod choinką, no to faktycznie taki wymarzony prezent tam odnalazł? Jeśli tak, to pytanie oczywiście, cóż to było?
Ja tak, miałem takie i to właśnie wspaniale te wspomnienia z dzieciństwa działają tutaj, prawda? I kiedyś pamiętam, że byłem zaskoczony, skąd ten Mikołaj wiedział, co ja chcę. I to był taki zestaw amatorski do nurkowania. Mieszkałem nad morzem z rodzicami i nieopodal brzegu wystawał taki rodzaj komina na wysokości no, tego miejsca, gdzie żeśmy mieszkali. Tak, chodziliśmy z kolegami na plażę i tam taki komin wystawał. No i wkręciliśmy sobie, że to jest zatopiony kuter i że musimy go oczywiście spenetrować, jak już przyjdzie lato. I to nie było daleko od, że tak powiem, brzegu. Umieliśmy pływać, już niektórzy z nas mieli karty pływackie, prawda? I postanowiliśmy zrobić taką wyprawę pod opieką dorosłych. No ale żeby tę wyprawę zrobić, to trzeba było mieć płetwę, rurkę i maskę i skąd to wziąć. No i ja rzeczywiście kiedyś napisałem list do świętego Mikołaja i pod choinką nagle odkrywam właśnie taki fantastyczny zestaw. No i to pamiętam do dziś, że rzeczywiście to było spełnienie takich moich marzeń. Natomiast w życiu dorosłym, to powiem panu, że ja po prostu jestem bardzo przewidywalny i wszyscy moi bliscy wiedzą, jaki prezent mi robić. Ja zawsze się cieszę, jak dostaję książki. I oni mi po prostu kupują książki. I ja tak, dlatego i to książki historyczne. Muszę panu powiedzieć, że tak się troszeczkę przed państwem otworzę też, że właściwie od 30 lat nie czytam beletrystyki, rzadko kiedy. Czytam tylko książki historyczne. Jakoś fakt mnie inspiruje i ja tym faktom wierzę i od tych faktów uczę się, że tak powiem. Więc te książki historyczne zalewają mój pokój. I co dostaję, co Wigilia dostaję te książki, to się bardzo, bardzo po prostu cieszę. Po prostu.
Piękna tradycja, no i to całe naręcze książek, można powiedzieć, które rzeczywiście jest.
Książki i płyty też.
O,
Bo
no i
na szczęście
właśnie.
wróciła, muszę państwu powiedzieć, że wróciła fantastyczna znowu, no nie powiem moda, ale taki styl słuchania płyt winylowych, czyli znowu powrót do takiego czasu z dzieciństwa. I ja uwielbiam też otrzymać płyty winylowe i też one sprawiają mi ogromną radość. Ogromną.
I to
Więc
się.
prosty w obsłudze, Karolak.
Prosty w obsłudze Tomasz Karolak, i to się znakomicie składa, panie Tomku, że pan wspomina o muzyce, bo zastanawiam się, czego się słucha w domu Tomasza Karolaka podczas i przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, bo oczywiście, panie Tomku, to są kolędy i kolędy to jest jedno, ale my doskonale wiemy, no, że w panu drzemie no, ta dusza rock'n'rollowca. I ja się
Tak,
zastanawiam,
oczywiście.
czy to są kolędy na rockowo, być może Lemmy Kilmister z Motorhead
Tak,
też miał
no
swoje
Lemmy,
wersje.
ale też The Darkness i
Tak.
różne takie zespoły rockowe, takie czy nawet wpadające w hard rocka, tak bym powiedział, mają takie na swoim koncie utwory świąteczne. Tak, ale nie. Zaczynamy od nieśmiertelnych przebojów amerykańskich. świątecznych. Potem wchodzimy, rzeczywiście jak zaczynamy, już siadamy do tej kolacji, no i złożymy sobie życzenia i trochę porozmawiamy, to jako tło wrzucamy, że tak powiem, już takie na przykład interpretacje jazzowe kolęd, bardzo nam się podobają, ale też mamy taki zwyczaj, że Karolak bierze gitarę do ręki, dzieciaki biorą różne inne przeszkadzajki i sobie kolędujemy. I to jest super. Robimy coś takiego i to nam sprawia bardzo dużo radości i emocji przynosi, bo dzieciaki z roku na rok są starsze i te głosy im się też zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Więc lubimy sobie pobrzdąkolić i lubimy sobie pograć i pośpiewać. I to robi, jeżeli Państwo macie taką możliwość, że naprawdę proste utwory można, w sensie kolędy, można sobie zanucić. Jak ktoś gra na jakimś instrumencie, to robi bardzo też to scala, prawda? To jest ten syndrom ogniska. Przy ognisku siedzieliśmy kiedyś, prawda? Graliśmy na gitarach, wszyscy czuliśmy się jednością. No to też te kolędy właśnie wspólnie śpiewane taką chyba funkcję stwarzają, taką, czy też są taką funkcją bycia razem.
Absolutnie piękna sprawa. No to teraz troszeczkę musimy, panie Tomku, dorzucić takiej łyżki dziegciu do tej pięknej beczki miodu świątecznego. Kiedy się pan dowiedział, że Mikołaj nie istnieje? I pytanie, czy dla Tomasza Karolaka, być może i właściwie to na pewno malutkiego Tomasza Karolaka, było to przeżycie traumatyczne, czy może jednak to wszystko, a może do dzisiaj pan Tomek wierzy, że jednak ten Mikołaj, no, gdzieś tam przez komin się przeciska?
Nie, ja wierzę w cuda w ogóle, wierzę w cuda i wierzę, że człowiek ma niezwykłą moc i wierzę w duchowość i wierzę też w fizykę kwantową i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja już w dzieciństwie coś mi tam
Coś nie grało,
źle
tak?
pachniało, coś mi nie grało, że najpierw przychodzi szóstego pod poduszkę, potem trzeba pisać list tak jakby nie wiedział, żeby dostać coś pod choinkę, a jeszcze w przedszkolu przychodzi jeszcze jakiś, ilu tych Mikołajów? Już wtedy coś mi nie pasowało. Potem jak przyłapałem rodziców niczym jak Kacper z rodzinki.pl, graliśmy taką scenę, nigdy tego nie zapomnę, że Kacper się w nocy budzi, ten najmłodszy nasz synek, a my z Gośką właśnie Kożuchowską jako jego rodzice podkładaliśmy, że tak powiem, prezenty i to jego po prostu rozczarowanie, że właśnie to rodzice są Mikołajami. Ja też miałem taką sytuację, że przyłapałem tatę, jak on tam kombinował i oczywiście mi mówił, że on jest tylko wykonawcą woli Mikołaja i że Mikołaj właśnie, akurat to było nad morzem, jeszcze w czasach, kiedy były bardzo poważne zimy, no więc, że on nie dojechał, bo coś tam, ale już, ja już wtedy miałem jakieś, nie wiem, 5-6 lat, to już coś mi tam kombinowało się, że chyba ten Mikołaj nie jest w stanie wszystkich objechać i chyba wykorzystuje rodziców do tego, żeby te paczki wszędzie dostarczyć.
Piękne
Tak.
wspomnienie i chyba nawet i nie do końca traumatyczne rzeczywiście. A panie Tomku?
Nie, 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 nie. Ja nie płakałem przy Mikołaju na szczęście w przedszkolu, bo to mieliśmy takie zdjęcia zawsze wrzucają ludzie na Instagramie, jak przychodził Mikołaj i po prostu wszyscy się go bali, tak? Przychodził jakiś pracownik przedszkola przebrany za Mikołaja i tak dalej, i tak dalej.
Tak jest. I przeważnie miał jeszcze taką wytartą tę brodę, spracowany ten swój mundur
Tak, tak, tak.
mikołajowy.
Ja kiedyś moim dzieciom też zrobiłem taką sytuację, że pożyczyłem z listów dałem kostium mikołajowy i przebrałem się za Mikołaja. Moja córka po prostu, która wtedy miała, nie wiem, może 6 czy 7 lat, bezbłędnie mnie tam rozpracowała że tak powiem, bo chyba po butach, czy coś takiego mnie poznała, że gdzieś skojarzyła, że te buty to ona widziała gdzieś tam w filmie czy coś i rozpoznała mnie.
No Mikołaj
Nie, nie
musi
udało mi się
zwracać, tak.
zakamuflować.
Musi zwracać uwagę na detale przede wszystkim
Tak,
Mikołaj
tak, tak,
i
tak.
musi słuchać, dokładnie tak. Panie Tomku, zanim przejdziemy do filmów z serii Listy do M, no to jeszcze wcześniej zatrzymajmy się, co się u Państwa w domu ogląda właśnie pod kątem filmowym. Czy telewizor jest wyłączony, czy być może jednak, no klasycznie, Kevin oczywiście oprócz Listów do M polecieć musi?
No nie, w Wigilię się nie ogląda. W Wigilię mamy wyłączony telewizor. i nie oglądamy. W pierwszy dzień i drugi dzień świąt to już tak. Nie wiem, czy pan pamięta, ale to były takie, że pierwszy dzień świąt się siedziało w domu, a w drugi dzień świąt to się już objeżdżało,
Tak
prawda,
jest.
rodzinę albo znajomych. Mi się to podoba, więc pierwszy dzień świąt się włącza telewizor, chociaż. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale dawnymi czasy po Wigilii włączało się telewizor, żeby oglądać parsterkę z Watykanu. Tylko to było o 12 i w nocy. I to był, pamiętam, dla nas dzieciaków wyczyn, żeby do tej 12 doczekać.
Oj tak.
Żeby doczekać, prawda? I ja tą pasterkę z Watykanu, watykańską, to jakoś tak. Oczywiście nie słuchałem, co tam się mówi, nie za bardzo wiedziałem, ale jakaś ta atmosfera jakoś mi się podobała, prawda? Jeszcze jak Polak został papieżem od 78 roku, no to ja wtedy pierwsza klasa podstawówki i zawsze przez tą podstawówkę ta pasterka to była takie coś, że to trzeba było przynajmniej na początku zobaczyć, tak? I to też był pewien klimat, ale tylko wtedy był włączony telewizor. Teraz u mnie telewizora w Wigilię się nie włącza. W pierwszy dzień świąt jak najbardziej.
No to panie Tomku, już przechodzimy do tych spraw filmowych, bo zastanawiam się, czy miał pan jakikolwiek archetyp bohatera, kiedy zdecydował się pan wziąć udział w serii filmów Listy do M, bo kiedy oczywiście ja zerkam, czy to na pierwszą, czy to na drugą część tego filmu, no to mam wrażenie, że bliżej temu Mikołajowi raczej do Billego Boba Thorntona z filmu
Oj, nie wiem.
Zły
Nie wiem, czy
Mikołaj.
Billy Bob to. Tak, Zły Mikołaj, amerykański film, ale myśmy w ogóle nie. Ja nie wiem, który film był pierwszy, czy Zły Mikołaj, czy pierwsze Listy do M.
Dobre pytanie.
Musiałbym to sprawdzić, ale zdaje się, że my chyba byliśmy pierwsi. Ale ten Mikołaj mój to jest zupełnie inna i prawdziwa historia. Dlatego, że twórcą tego filmu, właściwie reżyserem i współscenarzystą jest, czy był, jest, bo cały czas pracuje, Mitja Okorn. To jest reżyser ze Słowenii, który właściwie zaczynał w Polsce karierę serialem, w którym ja grałem, miałem przyjemność grać główną rolę. Państwo może pamiętacie, 39,5.
Tak jest. Anne Rzysz jako
Muzyczny,
syn. Tak.
tak, i
Anarchia.
my. Tak, anarchia i zabiorę cię właśnie tam, kancelarii i myśmy wtedy się poznali. Mitja nie mówił po polsku słowa, porozumiał się po angielsku, więc nie muszę państwu mówić, jakich pierwszych słów go nauczyłem.
I są święta, panie Tomku, więc sobie darujemy.
No właśnie, ale oczywiście jak się kręci serial, 3 sezony, przez pół roku są zdjęcia i tak dalej, no to spędza się dużo czasu. I opowiadałem też Miti o swoich przygodach, będąc studentem Szkoły Teatralnej, Akademii Teatralnej w Krakowie. Otóż, żeby zarobić sobie pieniądze na te prezenty, no bo przecież ja studiowałem na początku lat 90., kiedy kultura była w ogóle w takim bardzo odwrocie, robiło się 2 filmy rocznie, studenci szkół teatralnych nie grywali tak jak teraz w serialach czy na platformach internetowych, tylko po prostu trzeba było sobie jakoś radzić. No więc ja z przyjaciółmi założyliśmy teatrzyk, który grał bajki dla dzieci, ale w święta, czy też w tym okresie przedświątecznym, zarabialiśmy pieniądze tym, że objeżdżaliśmy przedszkola i szkoły. Ja byłem Mikołajem, a prawda, moja sympatia z uczelni była śnieżynką. Ja tych paczek setki rozdawałem codziennie przez 2 tygodnie. Więc po 4. dniu, kiedy, proszę sobie to wyobrazić, dziennie siada ci na kolanie 400-300 dzieci i de facto dajesz im paczkę i w większości wszystkie mają pretensje, że nie dostały tego, co pisały w liście. Nie mogłem tłumaczyć każdemu, że ja jestem trochę innym Mikołajem niż ten, co do domu przychodzi. I no to po tych 100 dzieciach, ja już 4. dnia miałem tych dzieci powyżej uszu. I to jest ta historia i to jest ten początek tego tak zwanego złego Mikołaja, który po prostu się nie cacka z tymi
Tak jest,
dzieciakami.
bo ja od razu mam w głowie faktycznie tego Billego Boba Thorntona, który
Ale
rzeczywiście.
mój Mikołaj przypadkowo w tym całym oburzeniu i w tym, że po prostu on to robi tylko dla pieniędzy, przypadkowo robił dobre rzeczy. I to jest ten sens jakby tej postaci z Listów do M, że on jest Mel Gibson, znaczy Mel z Listów do M jest taki nieporadny, jest prawda wybuchowy i jest taki flejowaty, ale przypadkowo robi dobre rzeczy. I tak było ze mną jako studentem szkoły teatralnej. Ja jeździłem, żeby zarobić pieniądze i rozdawałem te paczki i tych dzieci nie cierpiałem, a tu nagle się okazało, że jakiemuś rodzicowi pomogłem, a to to, a to śmo. Więc to jest po prostu, to jestem ja. Ten Mel z Listów do M, to po prostu jestem ja.
Dokładnie tak.
Albo część mnie, prawda? Jakaś część mnie bardzo taka istotna.
W tak zwanym międzyczasie, panie Tomku, zdążyłem sprawdzić, że Zły Mikołaj 2003 jednak troszeczkę wcześniej powstał, ale oczywiście tutaj już zostawiamy tę historię, bo zastanawiam się właśnie nad tym, czy kiedy pojawiła się ta propozycja, kiedy pojawiła się oferta zagrania w Listach do M i wcielenia się w rolę Świętego Mikołaja, ta decyzja od razu zapadła, że bierzemy, były
tak.
jakieś momenty zastanowienia,
tak.
czy absolutnie nie?
No cóż, to był wspaniały skład. No jeżeli przychodzi reżyser, z którym ja robiłem 39,5, serial, który miał ogromny sukces i mówi: Tomek, mam taką rolę do zagrania, zagrasz Mikołaja, no to ja od razu, ja pamiętam, ja tu byłem entuzjastycznie na to zareagowałem, a obok przecież Agnieszka Dygant, Piotrek Adamczyk, Maciek Sztur, Roma Gąsiorowska, noż to skład marzeń do takiego filmu. Już nie będę mówił, że przez tę całą serię 6 filmów się tylu fantastycznych i wspaniałych aktorów przewinęło, że to naprawdę to jest, ja panu powiem, moim zdaniem to jest takie wielkie szczęście dla nas, że my mogliśmy do tego filmu trafić. I to jest w ogóle fajna przygoda dla aktorów, którzy grają różne role w tym filmie, i większe, i mniejsze, ale to jest taki, powiedziałbym, nawet świąteczny produkt, który ludzie uwielbiają, i ktoś, kto w tym filmie zagrał, on ma, staje się częścią tych świąt i staje się częścią tej tradycji już nawet, i to jest fajne. Także my wszyscy w ogóle, jak się spotykaliśmy na planie filmowym, za każdym razem to żeśmy nie mogli uwierzyć, że robimy dalszą część, że ten film ma taki sukces.
I znakomicie, że pan o tym wspomina, bo zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście unosiła się nad tym filmem jakaś specyficzna, jakaś szczególna atmosfera, być może pewnego rodzaju magia nawet, no bo to faktycznie, no był specyficzny czas, to były specyficzne okoliczności, więc pytanie, gdyby miał pan zestawić kręcenie, pracę przy innych produkcjach, a jeżeli mowa o pracy przy Listach do M, czy tam rzeczywiście unosiło się coś magicznego?
Tak, zdecydowanie tak, dlatego że też scenariusz pisany przez Marcina Baczyńskiego i Marcina Kuczewskiego, Maćka Kuczewskiego, on był po prostu taki przewrotny i taki, taki jaki Polacy chcieliby zobaczyć film w święta, tak mi się wydaje. Taki wzruszający. Oczywiście gdzieś tam z daleka jest wzorzec Sevres, czyli komedia romantyczna brytyjska wszechczasów, pod tytułem To właśnie miłość, tak? I to jest taki wzorzec dla Listów do M. Natomiast ten nasz scenariusz był, myślę, taki wzruszający i takich filmów w Polsce nie ma. Niełatwo taki film w ogóle zrobić. Taką tragikomedię, bym powiedział, prawda? To jest bardzo trudny gatunek. Natomiast druga sprawa jest taka, że to, nie wiem jak teraz było, ale przez lata to była największa polska produkcja. Najdroższa. Właśnie super produkcja i to oczywiście się czuło. No niech pan sobie wyobrazi, że kręcimy i cały rynek Nowego Miasta jest zaśnieżony sztucznym śniegiem, tak? No bo już wchodziliśmy na przykład w części czwartej, już tego śniegu nie było i trzeba było śnieżyć, ale cóż to za przedsięwzięcie. Wobec tego wszyscy biorący udział w tym filmie mieli poczucie pewnej ważności tego projektu, tego, że ten projekt ma miłość Polaków i widzów, ale też to była taka przygoda filmowa, więc te wszystkie emocje się nakładały i dlatego kręcenie było takim jakby wyzwaniem wspaniałym i taką właśnie też przygodą emocjonalną, dlatego że to wszystko się nałożyło, to oczekiwanie widzów, te zbliżające się święta, ta ciekawość, co będzie w tej części filmu, no i ta ogromna produkcja, prawda, w której to jest ciekawe, Każdy odcinek miał innego reżysera, tego samego operatora, Mariana Prokopa. I cały film kręcony z ogromnym, ogromnym rozmachem. My mamy nawet, jak kręciliśmy ostatnie części, to nawet były wycieczki, które przyjeżdżały, żeby zobaczyć, jak się tego typu film kręci. Także wszystko właściwie, co związane z listami do M, było wyjątkowe od początku.
Zdecydowanie tak. A kiedy pan tak spacerował po tej Warszawie, być może czasem i uciekał po Warszawie w stroju Mikołaja, zdarzały się
po
jakieś...
rynnach.
Dokładnie tak, zdarzały
od
się jakieś dziwne, jakieś niecodzienne, jakieś zabawne sytuacje? Podejrzewam, że cała masa.
Oczywiście, no przecież ja, wiecie państwo, no kręcenie filmu, no to jest taka ciężka robota, no to 12 godzin jesteś na planie. Często te pierwsze trzy filmy to były kręcone, jak jeszcze w Polsce bywały mrozy minus 20. No więc na przykład były takie sytuacje, mieliśmy taką sytuację, kręciliśmy pod Pałacem Kultury i to chyba była pierwsza albo druga część gdzieś. Minus 25 stopni, zamarzały kamery, nocne zdjęcia i ja, żeby po prostu między ujęciami się ogrzać, to już nie jechałem busem specjalnym do bazy, w której, prawda, mogłem się w garderobie zagrzać, tylko sobie wchodziłem do kamienicy niedaleko i na klatce schodowej się tam przy kaloryferze dogrzewałem. W pewnym momencie wyszła pani z jakiegoś mieszkania i mówi, o, to spółdzielnia tutaj Mikołaja, do nas zapraszamy. W ogóle nie rozpoznała, że... Bo nie musiała, może nie oglądała telewizji, nie znała mnie, więc zapraszamy tutaj do nas, zapraszamy tutaj, bo to od spółdzielni pan. Ja mówię, tak. No to zapraszamy tutaj, proszę bardzo, tu są dzieci, tu do zdjęcia, dostałem herbatę dopiero w pewnym momencie, jak zobaczyli przez okna, że jakieś tam się świecą światła i ja mówię, że jestem z planu filmowego, no i wszyscy w śmiech, także już byłem Mikołajem ze spółdzielni też.
Panie Tomku, a częściej za panem wołają per Melchior, per Mikołaj, czy może jednak Ludwik Boski? Jak to
Ludwik,
wygląda?
Ludwik, teraz Ludwik jest Ludwik. Ludwik jest teraz ale wszyscy mnie pytają. Rzeczywiście, ja jestem takim osobnikiem, który robi normalnie zakupy, chodzi po galeriach handlowych i tankuje samochód na stacji benzynowej i zawsze mnie ludzie pytają, czy będzie następna część. I to jest taka w Polakach taka, no ile wy tego jeszcze zrobicie, a będzie następna część? Czyli, prawda, ja zawsze wtedy odpowiadam, proszę państwa. Na Zachodzie to się nikt nie pyta, tylko robią Szybcy i Wściekli 10.
Otóż to.
Albo, prawda, Jumanji Park ileś tam. Albo, prawda, o dinozaurach ten film.
Już nie pamiętam. Jurassic Park, tak jest.
Jurassic Park też. Tam się nikt nie pyta. Jest popyt, ludzie chcą, oglądają, to się lubi. Przecież my to robimy dla publiczności, prawda?
Oczywiście, że tak. Ale panie Tomku, zastanawiam się, jak się przygotować do roli świętego Mikołaja, bo to jest chyba dosyć wygodna fucha, no bo nie trzeba tutaj specjalnie się popisywać jakąś tężyzną fizyczną i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba specjalnie dbać o dietę. Można powiedzieć, że wręcz to jest wolna Amerykanka, im grubiej, tym lepiej.
No tak, ale jednak ja tym Mikołajem byłem i wiem, z czym to się je.
Dosłownie.
Jak się siedzi godzinami i daje prezenty dzieciom. To jest pewna baza, tak? To oczywiście można założyć kostium, doczepić sobie brodę i, prawda, zmienić głos. Natomiast mnie się wydaje, że tam... Bo proszę zauważyć, że ten Melchior, on ma zawsze jakiś wewnętrzny dylemat. Albo ma dylemat samotności, z którą nie chce się pogodzić, albo ma problemy z własną tożsamością jako człowiek. Szuka, kto jest jego ojcem, kto jest jego matką. Czyli my mamy tu bohatera, powiedziałbym, z zewnątrz wyglądającego na nawet komiksowego, ale w środku tam są jakieś emocje związane jednak z dorosłością. Więc to jest tak, nie trzeba dużo, można założyć kostium i jest fajnie, natomiast żeby taką rolę Mikołaja w filmie zagrać, to wydaje mi się, trzeba się odwoływać do własnych doświadczeń. A przecież no niech pan sobie zada pytanie, czy pan, jeżeli ma pan dzieci, był dla swoich dzieci świętym Mikołajem chociaż raz?
Jeszcze, panie Tomku, no nie mam dzieci, ale...
A, no, no to
ale,
ja
ale już się nawet na tym zacząłem...
Mężczyznom pytanie, głową rodziny, Czy sobie na przykład zadali trud skombinowania takiego, że tak powiem, kostiumu i wejścia do domu jako Mikołaj? Myślę, że wielu tak, ale też wielu nie. I to jest to, prawda? Bo to wtedy człowiek ogromne wzruszenie przeżywa. Więc to są różne takie etapy. Ja w ostatniej części listów dałem, raczej byłem takim już coachem.
Tak.
Jak to, prawda, z kobietami postępować. Uczyłem mojego młodszego, znakomitego zresztą kolegę. I ten Mikołaj trochę wyszedł z tych ram Mikołaja, ale myślę, że gdyby była kręcona następna część, to trzeba byłoby wrócić do tego Melchiora, który przypadkowo ratuje świat.
No to właśnie, skoro wywołaliśmy ten temat niemalże na zakończenie naszego świątecznego spotkania w radiu RMF24. Panie Tomku, czy gdyby pojawił się taki być może kolejny, być może niekoniecznie związany nawet z serią Listy do M projekt związany ze świętami, z tego typu kinem, czy pan Tomasz
Wchodzę w dym.
Karolak...
Uprzedzam pańskie pytanie. Wchodzę jak w dym.
No i to mi się
A
podoba.
wyobraża pan sobie świąteczną sagę fabularną Rodzinka.pl?
Wow.
Ta rodzina, która jest teraz taka, że tak powiem, na
No
zakrętach,
tam to
gdzie
się
dzieci są
dzieje, tam
dorosłe,
to
gdzie
się
są
dzieje.
wnuki.
To
No
już,
to
panie Tomku, my się
przecież.
spotkamy po nowym roku, żeby podyskutować o rodzince.pl, bo tam to dopiero jest jazda bez trzymanki, można powiedzieć.
No, ale to byłby materiał, moim zdaniem, na taki film świąteczny, który byłby właśnie jakby troszkę z drugiej strony.
Panie Tomku, już ustaliliśmy, że oczywiście w święta raczej z tego telewizora u państwa się nie korzysta, ale jednak kiedy te listy do M, którakolwiek z części leci, no to jest włączany, czy nie?
Ja nie lubię siebie oglądać.
Okej.
Ja nie lubię siebie oglądać. Powoli, powoli teraz mogę z dziećmi, które na przykład nie widziały pierwszej części, czy drugiej, mogę do tego gdzieś tam zasiąść. Już tyle lat minęło. Ale generalnie ja mam coś takiego, że ja mentalnie się odcinam od tych rzeczy, które wcześniej zrobiłem. I one wracają do mnie po wielu latach i wtedy jakoś to, przyznam szczerze, państwu powiem, że rzeczywiście najfajniej mi się ogląda niektóre odcinki Rodzinki.pl, te wczesne, pierwszą, drugą część listów dałem trzecią i 39,5. Ostatnio mi wpadło 39,5 i tak jak nas oglądałem wszystkich, to myśmy tak w jakimś szaleństwie ten serial robili, ta muzyka, to wszystko to super po prostu. I to tak. Ale generalnie to ja tak staram się w domu nie epatować, że tak powiem, swoją tak zwaną twórczością.
No to niech te święta będą jednak, ale bez telewizora i po prostu w gronie
Tak,
rodziny.
tak. My sobie tutaj puścimy muzykę, może
Oczywiście.
Wybiórcze, coś zobaczymy, ale polecam słuchanie muzyki z płyt winylowych, to jest petarda.
Ja się dołączam do tego apelu. Tomasz Karolak był razem z nami w Radiu RMF24 w
Dziękuję
świątecznym
bardzo za
programie.
rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie
Wszystkim
Tomku.
Państwu spokojnych, zdrowych, 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 zdrowych świąt.